Radiowy poradnik medialny.
Tu Radio Gdańsk, radiowy poradnik medialny Daniel Wojciechowski. Dzień dobry, a moim gościem dzisiaj jest Sławomir Kirdzik z Fundacji De Facto Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A my jak zwykle będziemy rozmawiać o formach dezinformacji. Tym razem kształtowanie narracji dezinformacyjnych będzie tematem. Nagłówki wprowadzające w błąd i clickbaity to jest to, co wszyscy spotykamy w internecie. No właśnie, dezinformacja, a narracje wprowadzające w błąd lub manipulujące kontekstem. Jak nie zgubić się w tym chaosie informacyjnym?
Może zacznijmy od tego, z jakim chaosem informacyjnym mamy do czynienia. Jest to hasło, które pojawia się bardzo często, które bardzo często słyszymy, bardzo dużo się o nim mówi, ale bardzo rzadko się je wyjaśnia. Chaos informacyjny to sytuacja, w której zewsząd otacza nas bardzo duża ilość informacji, za którymi my tak naprawdę nie nadążamy. Żyjemy w bardzo dynamicznym świecie. Bardzo dużo rzeczy się zmienia, bardzo dużo wydarzeń na co dzień się dzieje i my bardzo dużo wydarzeń obserwujemy, czy to w mediach tradycyjnych, czy na przykład na platformach społecznościowych typu Facebook, Instagram. Chaos informacyjny wynika z tego, że otrzymujemy informacje z różnych źródeł i te informacje czasami prezentują szeroki kontekst jakiegoś zdarzenia.
Albo różne konteksty.
Albo różne konteksty, czasami bardziej stronniczo, czasami mniej. W niektórych sytuacjach, widząc ogrom treści, na przykład szereg postów z różnych profilów w mediach społecznościowych, które odnoszą się na przykład do jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia, które miało miejsce w ostatnim czasie, widzimy, że czasami dostajemy bardzo różne informacje w bardzo różnym kontekście. Czasami jest on bardziej polityczny, nastawiony na budowanie jakiejś określonej narracji. Czasami społecznie podkreśla się jakieś bardzo istotne aspekty danego wydarzenia, żeby zwrócić uwagę różnych grup odbiorców.
Jednym słowem, ktoś, kto przekazuje nam te informacje, robi to zupełnie subiektywnie.
Robi to w sposób zupełnie subiektywny, ponieważ tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o narrację, zwłaszcza w kontekście informacyjnym, no to jest tyle narracji, ilu nadawców. Potrafi dochodzić do takich sytuacji, w których na dany temat wypowiada się 10 na przykład ekspertów, bądź osób komentujących konkretne
i wybieramy
wydarzenie.
Sobie to, co nam pasuje.
My wybieramy to, co nam najbardziej pasuje. Na przykład zwracając uwagę na to, jakiemu źródłu informacji ufamy. Czy są to media tradycyjne, jak na przykład radio, telewizja, czy prasa, dajmy na to, ponieważ prasa wciąż w różnych grupach, na przykład wśród osób starszych, no, cały czas odgrywa pewną rolę. Czy zwracamy uwagę na blogerów, którzy również wypowiadają się na różnego rodzaju tematy, często czy raczej częściej w formie komentarzy do konkretnych wydarzeń, niż do faktycznego przekazywania
informacji. Zdarzają się tacy blogerzy, którzy wypowiadają się na każdy temat. Jest w naszej przestrzeni medialnej taki jeden bloger, którego nie będziemy podawać imienia i nazwiska, żeby nie robić mu zasięgów, tak to określę, ale na każdy temat się wypowie. Na polityczny, na zdrowotny, na temat szczepionek, na temat umów międzynarodowych. Wypowiada się absolutnie na każdy temat. Nie możemy liczyć, że to ekspert w jakimkolwiek temacie.
Myślę, że tutaj warto jeszcze raz zaczepić się o aspekt chaosu informacyjnego. Otóż faktycznie w naszej przestrzeni informacyjnej, również gdy badamy zjawisko dezinformacji w przestrzeni medialnej czy przestrzeni informacyjnej, widzimy bardzo dużo takich ekspertów, w cudzysłowie nazwijmy to. Takie postaci wykorzystują fakt, że jakieś tematy są trendy, że jakieś tematy są bardzo popularne w debacie publicznej w danym momencie i starają się w tym temacie wypowiedzieć. No jedna... Z jednej strony dla zasięgów, z drugiej strony dla podbicia danego tematu, a także dla pokazania swojego światopoglądu na ten temat. I bardzo często jest to również wykorzystywane, tu myślę warto o tym wspomnieć, przez aktorów dezinformacyjnych, którzy wtłaczają do naszej debaty publicznej określone narracje dezinformacyjne.
Określone narracje dezinformacyjne, ale pytanie, czy ci ludzie robią to bardzo często, bo są tak zwanymi trollami na czyichś usługach, czy robią to, żeby zdobyć popularność?
To zależy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym bardzo duża część treści, które pojawiają się na przykład na platformach społecznościowych, jest generatywna, jest syntetyczna, to znaczy wygenerowana przez sztuczną inteligencję i bardzo często rozprzestrzeniana za pośrednictwem różnego rodzaju kont, których prawdziwości my nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Są to bardzo często konta botów tak zwanych, troli internetowych, które są obecne w naszej przestrzeni i bardzo często są na tyle wiarygodne, czy treści publikowane przez te konta są na tyle wiarygodne, że my bardzo szybko przeglądając
one dobrze wyglądają.
Media społecznościowe, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, bo tak jak pan redaktor mówi, one dobrze wyglądają. Czy raczej może nie dobrze wyglądają, a autentycznie wyglądają.
Autentycznie, właśnie. One
mają
wyglądają
zdjęcie
na
zdjęcie profilowe, mają jakieś posty, mają na przykład, nie wiem, 50 znajomych, co oznacza, że no to być może jest jakaś taka prawdziwa osoba. Ale w kontekście na przykład rosyjskiej dezinformacji, która jest obecna w Polsce, są dowody na pewne operacje informacyjne, czy operacje wpływu, które no, wykorzystują dokładnie ten mechanizm konta, które na przykład, nie wiem, obserwują siebie nawzajem, reagują na swoje posty i komentarze nawzajem, co tworzy tylko takie wrażenie, że mamy do czynienia z autentycznymi kontami, z autentyczną dyskusją, mimo tego, że znaczna część tej dyskusji jest tak naprawdę, użyję takiego słowa, wygenerowana.
Czyli jest to zupełnie sztuczne, chodzi o destabilizację.
Chodzi przede wszystkim o destabilizację.
I polaryzację.
Polaryzację i wtłaczanie do naszej debaty publicznej określonych tematów. W tym przypadku no, mogą być to tematy skrajnie nas różniące, jak w ostatnim czasie bardzo powszechny temat migracji. Jest to bardzo gorący i politycznie,
migracja,
i społecznie
safe,
temat.
Aborcja,
sprawy...
Fundusz kościelny, prawda?
Dokładnie. I w tego typu sytuacjach, gdy już mamy takie wrażenie, my jako osoby, które analizują narrację w internecie przede wszystkim i w mediach. Gdy my dostrzegamy, że dany temat już się wycisza, to nagle się okazuje, że coś zaczyna go znowu podgrzewać. Pojawia się jakaś informacja, czy na przykład, nie wiem, wypowiedź polityka, czy jakiejś bardzo znanej osoby, czy na przykład to, że na jakichś grupach w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, nagle dany temat zaczyna się rozgrzewać. Przez grafiki, które mają zwrócić uwagę na jakiś określony temat, który jest skrajnie polaryzujący, no i jest jawne wezwanie do działania. Zgadzasz się? Polub tę wiadomość.
To jak weryfikować w takim razie? Krótki instruktaż. Co zrobić, żeby nie dać wpuścić się w maliny najzwyczajniej w świecie?
To jest bardzo trudne, ponieważ, jak powiedziałem na początku, żyjemy w bardzo szybkich czasach. Oznacza to, że procesujemy ogromne ilości informacji, nawet korzystając z takich platform jak Instagram czy TikTok. Cały czas przewijamy. Gdy przewijamy, no my tak naprawdę nie skupiamy się na żadnej treści, którą widzimy, bo poświęcamy na jedną grafikę, powiedzmy, nie wiem, 3-4 sekundy, nawet nie 5 być może. Przyjmujemy te informacje bardzo szybko, nie zdążymy tej informacji przeprocesować i idziemy dalej tak naprawdę. Nie mamy możliwości w ogóle zareagowania na to. Więc pytanie, jak weryfikować? Może raczej nie jak weryfikować, a w jaki sposób się w ogóle zabezpieczyć przed wpływem tego typu informacji na nas? To, co jest bardzo istotne w tym przypadku, no to nie dawać się emocjom, bo bardzo często się powtarza i myślę, że bardzo łatwo jest, dokładnie, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, nie poddawajmy się emocjom, ale w momencie, w którym działamy, użyję takiego określenia, na autopilocie, to no bardzo ciężko tak naprawdę nam odfiltrować tego typu informacje. Dajmy na to, gdy jechałem tutaj do studia, no to jechałem tramwajem. Bardzo lubię jeździć tramwajem z uwagi na to, że widzę, jak różne osoby wokół mnie zachowują się, na przykład trzymając telefon w ręku. I widzę, że przegląda się treści bardzo szybko, tak? No dosłownie bez tak naprawdę żadnego opamiętania, czy bez jakiejkolwiek refleksji czyta się jakiś post, leci się dalej. Widzi się kolejny filmik, leci się dalej. I to sprawia, że no my tak naprawdę nie filtrujemy tego typu informacji. A co jeżeli na przykład byśmy przez chwilę nie przeglądali tych postów? I myślę, że jedną z rzeczy, które można tutaj powiedzieć, jak, w jaki sposób się zabezpieczać przed no, tego typu narracjami, przed tego typu emocjami, jest higiena cyfrowa. Czyli dawanie sobie przestrzeni na niewtłaczanie do swojej głowy ogromnej ilości informacji, która z jednej strony nas przebodźcowuje, przeciąża, rozemocjonowuje, a w momencie, w którym już zaczynamy odczuwać silne emocje, możemy po prostu odłożyć na przykład telefon czy inne urządzenie, dać sobie chwilę, odpocząć, skupić się na innych rzeczach, tak aby no, dać swojej głowie chwilę tej przestrzeni na ochłonięcie i na zniżenie tych emocji, żeby nie trzeba było jakby dalej przeglądać w pełnym rozemocjonowaniu.
O higienie cyfrowej rozmawialiśmy w jednej z poprzednich audycji z ekspertką, która opowiadała, w jaki sposób to zrobić. Odsyłam do poprzednich audycji. Tam jest kilka wskazówek, jak zadziałać tak, żeby było nam po prostu lepiej, żebyśmy czuli się spokojniejsi, żebyśmy nie byli tak bardzo zestresowani i nie atakowani ciągle tymi informacjami. No ale wracając do dezinformacji, wyjaśnijmy teraz termin clickbait.
Myślę, że zamiast posługiwać się profesjonalną definicją takiego zjawiska, powiem, w jaki sposób wygląda to w praktyce. Clickbaity to bardzo chwytliwe nagłówki, które mają zwrócić naszą uwagę na jakąś treść. Robią to w bardzo specyficzny sposób, bo często nie przekazując pełnego kontekstu.
To nie do uwierzenia, prawda?
To nie do uwierzenia.
To nie do uwierzenia, zobaczcie, co ona zrobiła, albo to dokładnie się nie dzieje.
Czyli i tu na przykład, tak jak pan redaktor mówi, no mamy jakąś osobę, która coś zrobiła, nie wiemy kto, nie wiemy co zrobił, ale to wzbudza bardzo duże emocje. Myślę, że inne zdarzenie, które tutaj mogłoby być bardzo charakterystyczne, to na przykład wypadki. Powiedzmy katastrofa kolejowa w jakimś kraju. I widzimy nagłówek, na przykład w dużych mediach, tragiczne zderzenie pociągów, są ofiary śmiertelne.
Jakiś czas temu była awantura zresztą, bo pewien duży wydawca, pewna duża gazeta, znana gazeta, wrzuciła taki właśnie artykuł clickbaitowy i okazało się, że zilustrowała to w ogóle zdjęciem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję.
Raz, że zdjęcie jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dwa, że czasami stosuje się zdjęcia, które nie odnoszą się do konkretnego wydarzenia. Przyczepię się do tego przykładu katastrofy kolejowej, ponieważ widzimy hasło katastrofa kolejowa. No, wzbudzi w nas to siłą rzeczy emocje, ponieważ katastrofa kolejowa to jest coś, co nam się kojarzy z dużą ilością osób rannych, zabitych. No i ten konkretny post, jeżeli się nie mylę, to było w zeszłym roku, odnosił się do katastrofy kolejowej na zachodzie Europy. Faktycznie były tam ofiary śmiertelne, ale sam nagłówek i w jednym przypadku był opatrzony nawet grafiką z Polski, był mocno wprowadzający w błąd. Odnosił się do wydarzenia, które w ogóle nie miało miejsca w Polsce i gdy dopiero weszło się w sekcję komentarzy, ostatnio też widzę taką rzecz, że gdy wchodzi się w sekcję komentarzy pod takim postem, to czasami ktoś nawet pisze, że to nie odnosi się do wydarzenia w Polsce.
Clickbait po co? Po co się to robi? Dlaczego w ten sposób serwują nam niektórzy informacje?
Dla zasięgów. Dla zasięgów, ponieważ gdy widzimy tego typu informacje, wzbudzają się w nas takie emocje, taki szok, że coś takiego się wydarzyło i chęć do jak najszybszego zrozumienia, co się wydarzyło. Ponieważ jeżeli widzimy taką szokującą informację, no to znowu aktywują się nasze emocje. My jesteśmy tym zainteresowani, ponieważ no może dotyczyć to nas w pewnym sensie. Zwłaszcza jeżeli wygenerujemy w swojej głowie takie przeświadczenie, że to wydarzenie odnosi się do, nie wiem, naszego najbliższego otoczenia, czy do osób nam bliskich. Zaglądamy na to, a celem tak naprawdę tego typu nagłówków jest przede wszystkim ściągnięcie na stronę internetową. Zwrócenie naszej uwagi na konkretne wydarzenie.
Albo być może ktoś kupi abonament na przykład.
Albo być może ktoś kupi abonament i przeczyta daną treść, albo zapłaci za dostęp przez tak zwanego paywalla, czyli ograniczenie dostępu do treści dla osób nieopłacających subskrypcji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że czasami w tego typu treściach no, pojawiają się też no, również narracje dezinformacyjne, które mają nas wprowadzić w błąd. I tego typu nagłówek, clickbait tak zwany, jak już tu wyjaśniliśmy, ma na celu zwrócenie naszą uwagę na treść, która być może też jest dezinformująca, dlatego też uważam, że powinniśmy być bardzo, ale to bardzo na to wyczuleni.
Najlepiej nie otwierać takich tytułów, takich linków, po prostu w to nie klikać. Jeżeli widzimy, że to niewiarygodne, aktorka przyznała się, jaką ma emeryturę, albo to wyjątkowe, tak się nie robi, a on to zrobił, wiadomo, że to jest podpucha.
To są rzeczy, które mają zwrócić naszą uwagę. I o naszą uwagę tak naprawdę cały czas idzie tutaj gra.
Kto manipuluje i kto nas dezinformuje? Komu na tym zależy? Wiemy, że obce służby na pewno.
Możemy zebrać tutaj całą listę aktorów, użyją takiego profesjonalnego określenia, którzy stosują dezinformację, stosują manipulację kontekstem, ale to wszystko zależy od, magiczne słowo, kontekstu. Ponieważ w zależności od tego, o czym rozmawiamy, o jakiej informacji, czy mówimy o jakichś wydarzeniach lokalnych, czy takich, które miały miejsce, nie wiem, na naszym osiedlu, w mniejszej miejscowości, tak? Ponieważ mniejsze miejscowości, tak samo jak duże miasta, są na to narażone. Kto może tutaj manipulować? No z jednej strony aktorzy polityczni. Z drugiej niektóre media, które chcą kreować określoną narrację w celu osiągnięcia pewnych określonych korzyści, czy to
albo
politycznych,
chcą stać
czy
za politykami.
Czy chcą stać za politykami, którzy już sami w sobie na przykład tworzą określoną narrację i wszystkie tego typu wydarzenia, no już nie będziemy tutaj mówić o konkretnych partiach politycznych, ponieważ dojdziemy do wniosku prędzej czy później, że no z każdej strony gdzieś tego typu rzeczy się pojawiają, tak? Ale no bardzo często właśnie chodzi po pierwsze o budowanie kapitału politycznego, po drugie przekonywanie do swojej racji przede wszystkim. Nawet jeżeli robią to zewnętrzne służby, czy tak zwani aktorzy wewnętrzni, to siłą rzeczy za każdym razem chodzi o osiągnięcie jakichś korzyści. Niestety czasami zdarza się tak, że nawet tak zwani aktorzy wewnętrzni no, wykorzystują narracje, które są do nas wtłaczane przez dajmy na to, no, obce służby, w tym przypadku, nie wiem, służby rosyjskie czy białoruskie, wyłącznie dlatego, że określone tematy już zostały zaszczepione w naszym społeczeństwie, w naszej debacie publicznej, oddziałują na kształt naszej debaty publicznej.
Zdarza się tak, że obok artykułów pojawiają się reklamy i ja wiem, że to są reklamy i pan wie, że to są reklamy, ale one wyglądają jak artykuły. Na przykład wystarczy jeść to warzywo 2 razy dziennie, żeby nie mieć raka. Albo pracuje tylko godzinę dziennie i zarabia x tysięcy złotych, prawda? Co to jest?
Jest to próba zwrócenia uwagi za pośrednictwem, tak jak pan redaktor powiedział, reklam. Jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, na które coraz częściej zwraca się uwagę, z uwagi na to, że te reklamy bardzo często pozostają poza możliwościami oddziaływania samego portalu, na którym są one umieszczane. Przyzwyczailiśmy się do tego, że otacza nas multum reklam. One są wszędzie dookoła nas.
A to wygląda
jak artykuł. W komunikacji publicznej, w przestrzeni miejskiej widzimy dużą ilość banerów, które świecą, rozkojarzają nas, zwracają naszą uwagę. I tak samo jest na coraz większej ilości portali internetowych. Często zdarzają się strony internetowe, które publikują różnego rodzaju treści na wszystkie tematy, również stosują to, o czym powiedzieliśmy, czyli clickbaity w platformach typu Facebook i Instagram, żeby zwrócić naszą uwagę. I jednocześnie umieszczają bardzo duże ilości reklam, które są wszędzie. I w takich sytuacjach no, bardzo ciężko jest nam zwrócić uwagę na to, czy no, dana treść jest faktycznie powiązana z tym portalem, ale na co warto zwrócić uwagę. Zazwyczaj tego typu artykuły pojawiają się po bokach stron, na końcu stron, czcionka jest wyraźnie inna, treści no, mają w jakiś sposób zwrócić naszą uwagę, ale to, na co myślę, warto tutaj zwrócić uwagę, to jest rozsądek. Czyli widzimy taką treść, która ma zwrócić naszą uwagę i raz jeszcze jest clickbaitem. Czy takie coś jest możliwe?
No i jak wciśniemy taką stronę, jak wciśniemy ten link, to możemy
zostać przekierowani tak naprawdę wszędzie. Nie wiemy, co jest po
drugiej stronie. Nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Ktoś może chcieć nam sprzedać jakieś suplementy, a możemy też nabawić się jakiegoś trojana albo na innego przykład wirusa i stracić pieniądze z konta.
Na przykład. I problem polega na tym, że czasami to nas przekierowuje do stron niskiej jakości, które mają po prostu, nie wiem, zwrócić naszą uwagę na coś, czy tak jak pan redaktor mówi, sprzedaż określonej usługi, czy suplementów diety, które no niekoniecznie są sprawdzone i certyfikowane. Różnego rodzaju inne treści, no, namawianie nas na przykład do podania swoich danych osobowych, żeby dowiedzieć się, jak na przykład, nie wiem, zarabiać 1000 zł na godzinę. Myślę, że to, co powinno zwrócić naszą uwagę, to po pierwsze, jeżeli widzimy takie ogłoszenie typu zarabia w godzinę, zobacz jak to zrobić. Bardzo często w ogóle widzę tego typu nagłówki odnoszące się do zarobków na przykład. Wydaje mi się, że rozsądną refleksją tutaj jest to, że gdyby każdy stosował tego typu sposób, to żylibyśmy w bardzo bogatym świecie.
Bylibyśmy drugim Dubajem.
Bylibyśmy drugim Dubajem. W kontekście suplementów diety na przykład. No, bardzo często się mówi o, coraz częściej mówi się o suplementach diety i bardzo często tego typu ogłoszenia odnoszą się na przykład do, nie wiem, do stosowania jakichś określonych owoców, czy jakiegoś określonego środka.
I później to się okazuje, że to suplement, wyciąg z jakiegoś orzecha włoskiego albo czegoś innego, co ma niby nam ułatwić życie, pomóc stracić wagę, poprawić nasze zdolności kognitywne i tak dalej, nie działa.
W tego typu przypadkach za każdym razem, jeżeli widzimy tego typu ogłoszenie, które nas interesuje, warto skontaktować się ze specjalistą i skonsultować, czy faktycznie tego typu porada, nawet jeżeli działa, to czy jest na przykład odpowiednia dla nas i czy na przykład nam nie zaszkodzi. No każdy z nas ma swoje uwarunkowania zdrowotne i genetyczne, które wpływają na różne rzeczy. Mamy alergie, niealergie, inne kwestie indywidualne, no które wpływają na nas tutaj.
Ale w ogóle nie bierzmy takich środków i takich reklam do głowy, pod uwagę, nie klikajmy. Zdrowy rozsądek, prawda, i higiena cyfrowa, to są chyba te dwie rzeczy, które możemy zalecić, bo w świecie dominowanym przez sztuczną inteligencję coraz trudniej rozróżnić, co napisał człowiek, a co stworzyła sztuczna inteligencja. To jest temat na zupełnie inną audycję. Moim gościem był Sławomir Kirdzik z Fundacji De Facto Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.